bądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości i sumień. O najmilszy z gości, słodka serca dości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, wskaże żywą wodą, w płaczu światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze, bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni nędzę, obmyj co nieświęte, oskłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij co jest chare, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Jezus Chrystus został pogrzebany. 624 punkt w katechizmie Kościoła katolickiego. Oczywiście to fragment z wyznania wiary, które rozważamy od kilkunastu już kateches. Tak jak powiedziałem na wstępie, ten moment, pierwsza katecheza w Wielkim Poście, która już zwraca naszą uwagę na te zbawcze misteria, czyli mękę, śmierć, a za chwilę zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie wybieramy tych kateches, specjalnie idziemy po kolei, kontynuując poszczególne fragmenty, artykuły, punkty w katechizmie Kościoła katolickiego. I tak się złożyło, że akurat w tym czasie te tematy katechizm nam podaje. Myślę, że nieprzypadkowo. A zatem o pogrzebie Pana Jezusa, o tym, w jaki sposób do Niego doszło, o tym, że Chrystus leżał w grobie, w swoim ciele. A później kwestia naszego pogrzebania z Chrystusem, czyli zanurzenia w śmierci razem z Chrystusem, po to, by razem z Nim zmartwychwstać. Marek Ewangelista pisze, że kiedy Pan Jezus skonał, setnik stojący naprzeciw, czyli będący też świadkiem śmierci Pana Jezusa, widząc, że w taki sposób oddał ducha, powiedział: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. To Ewangelia według świętego Marka, 15 rozdział 39, werset. A to znaczy, że w tym momencie tenże setnik zobaczył, ujrzał z taką pewnością, z takim jasnym poznaniem i zrozumiał też rzeczywistość i tajemnicę Chrystusa. Zaczął pojmować to, co się wydarzyło, i zaczął pojmować przede wszystkim fakt, że Jezus jest Synem Bożym. On stwierdził był, no bo to było w momencie śmierci. Natomiast dla nas ta prawda dzisiaj jest aktualna i jest teraźniejszością, nie przeszłością, ale teraźniejszością i przyszłością. Wcześniej pamiętamy z Ewangelii tę scenę pod krzyżem. Setnik musiał słyszeć jakieś obelgi, przekleństwa, którymi Pana Jezusa obrzucali jego wrogowie, ci, którzy się z nim nie zgadzali. Dla nich był przedmiotem drwin. Wyśmiewali się z tego, że sam siebie nazywał Synem Bożym. Nawet w momencie agonii na krzyżu, śmierci, byli ludzie pod krzyżem, którzy w ten sposób się zachowywali, w ten sposób mówili. Żądali, by zstąpił z krzyża. Ale Pan Jezus niczego, również tego nie uczynił, by siebie ocalić. Do końca wytrwał w męce, poniósł śmierć. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa, tak jak setnik, może jego oczyma, Jezusa na krzyżu, Jezusa w stanie agonii, chcemy to uczynić jak najbardziej świadomie, jak najbardziej intensywnie. Kiedy setnik wpatrywał się w Jezusa na krzyżu, pewnie jego wzrok mógł się skrzyżować, spotkać ze wzrokiem Pana Jezusa i wtedy, być może wtedy, poczuł, zrozumiał, że to On, że to Jezus ma rację. Przypominam sobie i chciejmy sobie przypomnieć moment powołania apostołów. Tu spotkanie z Chrystusem, którego spojrzenie, ale też słowo miało taką moc, że apostołowie powoływani odpowiadali pozytywnie. Odpowiadali tak, patrząc na to, co się dzieje wokół, może analizując też swoje życie dotychczasowe, może myśląc o swojej niegodności, jednak w tym wzroku Chrystusa, w tym Jego słowie było coś, co sprawiało, że szli za Nim, nie myśląc o tym, co było wcześniej, nie myśląc o tym, że są może niegodni, że są grzeszni, że są słabi. Tak samo setnik i Chrystus podczas sceny ukrzyżowania, kiedy dochodzi do tego spotkania jednego z drugim, kiedy setnik widzi to, co się dzieje, słyszy te głosy dookoła. Z jednej strony szloch, pewnie kobiet z Maryją na czele, a z drugiej strony właśnie drwinę. Wtedy właśnie setnik w takim pomieszaniu pewnych opinii, pojęć, patrzy bezpośrednio na Chrystusa i w nim odnajduje prawdę. To tak na marginesie, nie chciałbym nad tym się zatrzymywać, choć to jest bardzo piękna scena, bardzo piękna historia. Ale również dzisiaj zobaczmy, jak wiele mamy zamętu, zamieszania, sporów prawnych i nie tylko. Każdy ma swoją interpretację. Teraz każdy jest wykładnią prawa. Każdy jest tym, który to prawo sobie tworzy i je interpretuje nie tylko na tej wielkiej scenie politycznej, którą obserwujemy, ale no proszę zobaczyć. W społeczeństwie, w rodzinach. Każdy ma swoje zdanie i tego zdania broni i uważa, że ono jest najważniejsze. I czasem powstaje taki mętlik. Dlatego warto zawsze wtedy spojrzeć na Chrystusa. Jakoś sprowokować się do tego, by nasz wzrok spotkał się właśnie z Jego wzrokiem. Wydarzenie związane z setnikiem jest bardzo doniosłe. To jest krótki fragment Ewangelii, ale bardzo piękny, pokazujący pewną rzeczywistość, która dotykała wtedy, ale też i dotyka każdego z nas. W tym momencie uczniowie, nie było nikogo oprócz Jana. Uczniowie są jakby tacy zdezorientowani. Ich wiara się zaczyna chwiać, bo widzą, że Chrystus umiera. Patrzą po ludzku, tylko i wyłącznie po ludzku. Pamiętają pewnie, a może w tym momencie im to z głowy wyleciało. Ale przecież to było tak niedawno. Muszą mieć w pamięci zapowiedzi męki Pana Jezusa. Pytanie, czy je przyjmowali? Pamiętamy rozmowę z Szymonem Piotrem, który mówi do Pana Jezusa, nigdy to się nie wydarzy. A Pan Jezus mówi, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czy właśnie pod krzyżem tak nie było, że uczniowie w większości myśleli po ludzku i to, co widzieli, to też przyjmowali do serca. Widzieli, że ten, za którym szli, któremu zaufali do końca, w 100%, umiera, odchodzi. To nic, że zapowiadał, iż trzeciego dnia zmartwychwstanie. W tym momencie uczniowie o tym nie myślą. Myślą o tym, co się dzieje i boją się po ludzku, co z nimi będzie. Wyśmiania, wytykania palcami przez innych, odrzucenia przez najbliższych, do których być może chcieliby wrócić i tak dalej, możemy gdybać. Więc widzimy z jednej strony apostołowie, którzy przeżywają pewien kryzys wiary w tym momencie. Z drugiej strony mamy setnika, który jako poganin przemienia swoje serce. Zaczyna rozumieć po Bożemu, a nie po ludzku. Później wiemy, poprosi o przyjęcie do grona uczniów Chrystusa. Nie czeka na zmartwychwstanie. Może o nim słyszał, a może nie. Jemu ta śmierć, słowa i to spojrzenie wystarczają do tego, żeby wyznać wiarę. Idziemy dalej. Święty Jan zanotował jeszcze inny znak ważny. Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. To jest Ewangelia Janowa, 19 rozdział, 34 werset. Wiadomo, że Pan Jezus już nie żył. Umarł wcześniej niż dwaj ukrzyżowani z nim złoczyńcy. To oczywiście wskazuje na intensywność, nagromadzenie się tortur i cierpień, które Pan Jezus musiał przejść wcześniej. A zatem to przebicie boku nie jest już nowym cierpieniem zadanym Jezusowi, ale raczej, pisze święty Jan Paweł II w jednej ze swoich kateches, którą wygłosił, przebicie boku nie jest nowym cierpieniem zadanym Jezusowi, lecz raczej znakiem zupełnego daru z siebie wypisanym na jego ciele. Znakiem przebitego boku i, można powiedzieć, otwartego serca. Symbolicznym wyrazem tej miłości, w imię której Jezus dał i będzie dawał ludzkości świadectwo. Wypływa krew i woda. Fakt ten można wyjaśnić w kategoriach oczywiście fizjologicznych, ale ewangelista Jan mówi o nim przede wszystkim ze względu na znaczenie symboliczne. Jest to znak, jest to też zapowiedź płodności tejże ofiary. Kończąc opis, ewangelista dodaje: zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Czyli odwołuje się do tego, co sam widział święty Jan pod krzyżem, aby podkreślić, tutaj znowu święty Jan Paweł II, że chodzi o wydarzenie o wielkim znaczeniu odnoszącym się do motywów i skutków ofiary Chrystusa. Świadectwo umiłowanego ucznia, Jana, nabiera pełnego znaczenia wtedy, kiedy pamiętamy, kiedy sobie przypominamy ostatnią wieczerzę. Ten moment, kiedy siedząc obok Pana Jezusa, Jan opiera głowę na piersi Jezusa, na ramieniu. Teraz widzi tę pierś przebitą. A więc jakby czuje potrzebę napisania o tym, podkreślając taką nieskończoną miłość, którą sam odkrył w tym sercu. No skoro był oparty o Pana Jezusa, to czuł i słyszał bicie jego serca. To są takie niesamowite symbole, które nam pomagają też, kiedy patrzymy przez pewną analogię, tak trochę też metaforycznie, ale to są fakty. To nie są przenośnie. Kiedy patrzymy przez analogię na dzisiaj, na nas, kiedy widzimy przebity bok Chrystusa, choćby na obrazie Jezusa Miłosiernego, kiedy przeżywamy pierwsze piątki miesiąca i wpatrujemy się w przebity bok Pana Jezusa, i kiedy mówimy w litanii czy w akcie zawierzenia: uczyń serca nasze według serca Twego. No to jest właśnie to, o czym pisał święty Jan i pisze. Być blisko Jezusa, tak blisko, by czuć, jak bije jego serce, i uczyć się, albo ten rytm przejmować właśnie od Chrystusa, by nasze serca biły właśnie tak, jak serce Pana Jezusa. W katechizmie czytamy: przebywanie Chrystusa w grobie ustanawia rzeczywistą więź między stanem cierpiętliwości przed Paschą i jego aktualnym stanem chwalebnym jako zmartwychwstałego. Właśnie sama osoba tego żyjącego z Apokalipsy może powiedzieć: byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. A święty Grzegorz z Nyssy pisze tak: to jest tajemnica postanowienia Boga w odniesieniu do śmierci Syna. Bóg nie przeszkodził, by śmierć rozdzieliła Jego duszę i ciało, zgodnie z koniecznym porządkiem natury. Na nowo jednak je połączył przez zmartwychwstanie. Po co? By stać się w swojej osobie punktem spotkania śmierci i życia, zatrzymując w sobie proces rozkładu natury powodowany przez śmierć i stając się zasadą połączenia rozdzielonych części. Czyli dawca życia zostaje skazany na śmierć. Jest tym samym, co żyjący, który zmartwychwstał. Katechizm to porządkuje. Natomiast myślę, że wyczuwamy, nie mamy wątpliwości, że ciało Chrystusa zostało złożone w grobie i został pogrzebany. Dlatego też śmierć Jezusa Chrystusa, czytamy w 627 punkcie katechizmu, była prawdziwą śmiercią, ale o tyle, o ile położyła kres jego ziemskiemu życiu. Ze względu na jedność, jaką osoba Syna zachowała ze swym ciałem, nie stało się ono tylko martwymi zwłokami, tak jak inne ciała ludzkie. Ponieważ, i tutaj cytat z Dziejów Apostolskich, niemożliwe było, aby śmierć panowała nad nim. I dlatego moc Boża zachowała ciało Chrystusa przed zniszczeniem. To już święty Tomasz z Akwinu w sumie teologicznej tak stwierdza. Pogrzeb Pana Jezusa, o którym dzisiaj mówimy, w różnych wymiarach. Wyznanie wiary Pawłowe w liście do Koryntian, ono zaczyna się od stwierdzenia, że Chrystus umarł, a następnie został pogrzebany. I ta informacja, bardzo lakoniczna, pozbawiona jakichś szczegółów, staje się jednym z kluczowych elementów wyznania wiary pierwszego Kościoła. Dlatego pojawia się w credo, dlatego i dzisiaj o tym mówimy, to wyznajemy. O śmierci, o pogrzebaniu. Kolejna katecheza będzie o zstąpieniu do piekieł, a kolejne o zmartwychwstaniu. Pytania, które się pojawiają, gdzie był grób Pana Jezusa, przez kogo Pan Jezus został pogrzebany, jakie znaczenie ma ten grób Pana Jezusa dla prawdy o zmartwychwstaniu, to są tematy takie, które nas inspirują, które nam też pomagają medytować mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Faktem historycznym jest, że po ukrzyżowaniu Jezus został pochowany w grobie przez Józefa z Arymatei. Czyli lokalizacja grobu była znana. Wobec tego uczniowie nie mogliby głosić zmartwychwstania, gdyby grób nie był pusty. Podkreślają ewangeliści, że miejsce pochówku było dobrze znane. Nie tylko wiedziano, że ten grób należał do Józefa z Arymatei. Byli świadkowie pogrzebu, niewiasty, które z nim przyszły z Galilei, obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Tutaj święty Łukasz, 23 rozdział, 55 werset. Ewangelia Marka przekazuje nam, że, cytat, Maria Magdalena i Maria matka Józefa przyglądały się, gdzie go złożono. 15 rozdział, 47 werset. A zatem ta pamięć o umiejscowieniu grobu Pana Jezusa była zachowana i przekazywana później przez wspólnotę jerozolimską pierwszych chrześcijan. Na czele stali Jakub, Szymon, Kleofas. Myślę, że Wielki Post, to już też tak gwoli podsumowania, jest okazją do tego, żeby zastanowić się nad tymi prawdami, które mówią historycznie, dla nas to jest też ważne, ale nie najważniejsze, ale mówią też w sposób duchowy, teologiczny bardziej, o męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, o tych zbawczych wydarzeniach. On pokazuje ten moment człowieczeństwo Jezusa i Jego bóstwo. Nie tyle słabość, co podporządkowanie się woli Bożej. Owoce tego doskonałego wypełnienia woli Bożej do dzisiaj są odczuwalne. Do dzisiaj my te owoce możemy spożywać, możemy ich kosztować, możemy doświadczać. Na koniec fragment katechizmowy, który odwołuje się do listu do Kolosan. Pogrzebani z Chrystusem. Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza rzeczywiście zstąpienie do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla grzechu ze względu na nowe życie. Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca.